Myślę, że z powodzeniem mógłbym niewielkie Muzeum Munduru Kolejowego otworzić.
Idziemy do głowy. I niech pan idzie. I tu. Co się ma tu gromadzi? Kolejowe rzeczy. To na przykład jest płaszcz, czapka z okresu 1949-1945. Taki ciemny grafit zwany marengo. To jest jeszcze jeden taki płaszcz z okresu marengo. O, to powiem też ciekawa rzecz. To jest kurtka gabardynowa, dwurzędowa, no sfatygowana akurat, bo była używana przez długie lata. Została wprowadzona przepisem z roku 1959. No i ta konkretna kurtka należała do zawiadowcy stacji Minkowice, do pana Tadeusza Szyszki. Rocznik 1920, czyli pokolenie Kolumbów. Na dzień dzisiejszy niestety już nie żyje od lat, ale jego mundur został. Patki też oryginalne, haftowane. To jest dla mnie taki jeden z tych cenniejszych eksponatów. Oryginalna czapka, lata 30. używana, ale nie jest znoszona bardzo i to jest, powiem szczerze, ta bardziej luksusowa wersja, bo otok jest z aksamitu czarnego wykonany. Galon to jest taka grube dwie nici i one oplecione są, no mosiężną nicią. Może to zawiadowca stacji był, na wyższym stanowisku musiał być, ponieważ są złote oznaczenia. Galon, orzełek i koło skrzydlate. Te czapki to mamy z lat... To jest data produkcji, także łatwe są do znania. Tego 62 rok produkcji. I to jest właśnie już te po zmianie przepisów z tego, tych miedzianych guzików na rok 58. Najwięcej czapek to mam z okresu 58-75 i tych późniejszych oczywiście. Co tu jeszcze tak... A, bardzo osobiste, to zaraz powiem, co jest bardzo osobiste. To jest to ten telefon. Aparat telefoniczny, wyprodukowany przez firmę Siemens w roku 1940 i jeszcze w latach 90. był używany na stacji Radzyń Podlaski. To było na wyposażeniu którejś z nastawni wykonawczych i ja jeszcze jako nastawniczy miałem okazję obsługiwać ten telefon. Rozmawiałem z dyżurnym ruchu przez ten telefon. Można go podłączyć i rozmawiać. Tak. 2937 12 jedzie, 47 przybycie. Tak, jedzie już pociąg właśnie z Lublina do portu lotniczego. No i trzeba urządzenie obsłużyć, czyli wybrać kierunek. Wszystkie warunki zostały spełnione, zwrotnice są zamknięte, co się właśnie objawia tym świeceniem na biało szczelin i dopiero potem zmienia się sygnał na semaforze. W rzeczywistości to jest tylko powtarzacz semafora, bo na semaforze w tej chwili świeci się u góry zielone, u dołu pomarańczowe. Tu mamy zielone, ale na semaforze są dwa pomarańczowe, jedno nad drugim. I to oznacza, że 40 km na godzinę ma jechać. To ostatni rozjazd i teraz jak obsłużę ten semafor, to na tym semaforze górne będzie migało. I to jest informacja, że następny semafor też pokazuje, że od niego jazda z prędkością nie przekraczającą 40 km na godzinę. Górne jest zielone i to informacja, że już jak wyjedzie za ostatni rozjazd z maksymalną dozwoloną prędkością. Znajdujemy się w nastawni dysponującej stacji Świdnik. To jest miejsce, z którego steruje się urządzeniami na stacji, czyli nastawia zwrotnice, wyświetla semafory i tym samym zezwala się na jazdę pociągu. Pociągi nie mogą kursować tak, jak kursują tramwaje, że jazda na widoczność jeden za drugim jedzie, dlatego jest tyle urządzeń na stacji. Powiedzmy, że stacja ma kilka torów wjazdowych, czyli pociąg może wjechać, zwalnia ten główny przejazd i jedzie na przykład pociąg, który ma pierwszeństwo, na przykład pośpieszny jakiś tam. Buczenie jest wywołane przez styczniki. Jeżeli powiedzmy zaniknie zasilanie ich, to stycznik rozłączy to urządzenie. Taki urok tego urządzenia jest. Moja praca polega na obsłudze urządzeń. Dzisiaj to się nazywa urządzenia sterowania ruchem pociągów. W czasach, kiedy zaczynałem pracę, to były urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów. Niewielka różnica. Trzeba obsługiwać zwrotnice, semafory, decydować o tym, który pociąg ma jechać i gdzie, zwłaszcza, że właśnie w Świdniku jest 4 szlaki, przylega. Pilnować, żeby pociągi jechały po torze wolnym. No i tak przez 12 godzin informuję dróżnika o jeździe pociągu. Zgłaszam do megafonistki, która czyta komunikaty na przystankach osobowych, bo tak sama stacja Świdnik nie ma przystanku osobowego. Przez stację pociągi bez zatrzymania na ogół przejeżdżają. Na kolei pracuję 41 rok. W grudniu minie 41 lat na początku. A tutaj konkretnie 26 lat za kilka dni minie. Nie ma przerw na posiłek, tak jak w niektórych zakładach pracy, że powiedzmy w godzinach hot do jest przerwa na posiłek. Tutaj czegoś takiego nie ma. Przychodzimy do pracy w porze dziennej na 6, kończymy o 18, dopóki nas ktoś nie zmieni. Zjeść mogę posiłek, jak jest przerwa między przejeżdżającymi pociągami. Zdarza się, że na przykład ciepły posiłek mam przygotowany, ale raptem przejeżdża jeden, drugi, trzeci pociąg i posiłek zdąży wysygnąć. No, muszę odebrać ten telefon. Halo? 18.56 zapisałem.
224-034, dobry wieczór, jak się słyszymy po pierwsze?
Dobry wieczór, słyszymy się bardzo dobrze.
Fajnie, zapisalibyśmy na godzinę 18.20 gotowość po zmianie drużyny. To jest lokomotywa JT42M66011. Tam powiem, że koledzy parametry już podawali.
Godzina 18.27 i można jechać.
Zapisane 18.27 i ruszam.
Urodziłem się przy linii kolejowej i jako dziecko obserwowałem przejeżdżające pociągi. Zawsze mnie to fascynowało, zwłaszcza, że to były parowozy. Pierwsza podróż pociągiem to, jak miałem kilka lat, ze stacji w Radzyniu do Jask. No to jak ten pociąg się wtoczył na tor przy peronie, wielka jakaś potężna maszyna. No i tak później obserwowałem to też jako atrakcję dla dzieci. To było bieganie, jak transporty wojskowe jechały, ponieważ blisko mieszkaliśmy, więc można było szybko dobiec, bo pociąg słychać jak jedzie i widać. Machaliśmy, żołnierze wyrzucali nam suchary, paczki sucharów, twarde takie te ciastka były niesamowicie, ale to była frajda dla takiego dziecka. No i później sobie wymyśliłem, że chyba kolejarzem zostanę. No. Wiadomo, że na początku to się chciało maszynistą zostać, bo to zawsze tam jakaś taka nobilitacja, ale że to czy do Łukowa, czy do Lublina daleko było, więc najbliższa stacja w Radzyniu. I tak tam ojca brat cioteczny pracował, jak był nastawniczym, więc do niego chodziłem. Przyzwyczajałem się do tego, uczył mnie tam, jak to działa, jakie tam zasady są. Skończyłem 18 lat, poszedłem do zawiadowcy z prośbą, czy by mnie nie przyjął. No. Marudził z początku, bo młody jeszcze, mówi, do wojska pójdziesz. Mówię, pójdę, to i przyjdę. W końcu kazał pisać podanie i tak pracuję do dzisiaj. No co mnie mogło ciągnąć? No, sam fakt, że jeżeli się obserwuje pociągi, to są dwie stalowe belki równolegle do siebie położone. Olbrzymi ciężar jedzie, na tych obręczach to niewielkie obrzeże utrzymuje to w tym torze. I to była fascynacja, jak z taką prędkością taka masa jedzie i to się nie przewraca, się nie wykoleja. Żeby to sobie wyobrazić, to trzeba sobie zdać sprawę, że rozstaw tych szyn to jest niecałe 1,5 metra, dokładnie 1435 mm. Średnica koła napędnego w parowozie, takie jakie u nas tutaj jeździły, to jest 1,85 m. I jeszcze kocioł do góry, ile to nam daje, to jest, przypuszczam, że około 3 metrów albo i lepiej. To są dźwignie, które były używane już dzisiaj nie są potrzebne, więc wylądowały na złomie. Z kolegą pozyskaliśmy je po to, żeby je uratować przed przetopieniem w hucie. I te są dźwigniami zwrotnicowymi, czyli nastawiane były zwrotnice. Ponieważ to waży 200 kilo, a ta ława jest delikatna, więc ja to zrobię powolutku, żeby nie straciło, że tak powiem, środka ciężkości, nie runęło to wszystko. O, i tak to. Zasada była taka, że pracownik powinien mieć ukończone 18 lat, czyli być pełnoletni. Brakowało mi jeszcze prawie 2 miesiące do pełnoletności. No i właśnie ja tam już chodziłem sobie, oglądałem to u tego swojego stryja, powiedzmy, bo to ojca cioteczny brat, to w zasadzie stryj. Podziwiałem te urządzenia. To, o czym ja tutaj mówiłem wcześniej, czy tak jak ja to opowiadam, to jeszcze tego klimatu nie oddaje. Jeżeli się jest na takim posterunku, jeżeli urządzenia działają, to jest taki niepowtarzalny klimat tego. To jest coś takiego, jak możemy opowiadać o parowozie, ale tylko opowiadać, a co innego, parowóz jest pod parą, czy jeszcze w ruchu i wtedy dopiero wejść do niego, czy stanąć koło niego, to wtedy czuć to, całą tą atmosferę. Zapach przede wszystkim smarów, nafta, smary. Dzisiaj jest modna ekologia, więc unika się używania smarów, bo wiadomo, tam gdzie są części, powiedzmy, mechaniczne, ocierające się, wymagają smarowania, bo inaczej to będą się wycierać albo stawiać opór. Więc różne oleje maszynowe do smarowania właśnie tych mechanizmów, do oświetlania latarń zwrotnicowych czy na wykolejnicach były używane latarnie naftowe, więc potrzebna była nafta. I to się mieszało ze sobą. Przejeżdżające parowozy też zostawiały charakterystyczny zapach. Zapach spalonego węgla, smarów i pary, taka mieszanina, to jest specyficzne takie. Nie da się tego opowiedzieć, to trzeba by było pojechać tam, gdzie te parowozy jeszcze jeżdżą i poczuć ten zapach. Różne mechanizmy urządzeń też tam charakterystyczne. To blokowanie tych bloków to taki charakterystyczny terkot był, bo to była taka zapadka jak w zegarze, ale nie było całego koła zębatego, tylko taka, powiedzmy, wycinek, 1/3 tego. I jeżeli prąd płynął przez to urządzenie, to powodowało, że ta kotwiczka przemieszcza się, tak jak w zegarze balans i to cykanie takie słychać, tylko dosyć szybkie takie, bo w zegarze to jest takie jednostajne, monotonne. A tutaj to dosyć szybko, później trzask następował, bo się zwolniła ta zastawka i wtedy to można było już przekładać, ten drążek przebiegowy, wyjmować klucz. Urządzenie zabezpieczające ruch pociągów na szlaku, zwane blokado liniowo, różnych rodzajów to było, bo jak pracowałem w Mszczonowie, to była właśnie elektromechaniczna blokada, gdzie te bloki na takiej samej zasadzie działały, czyli ten charakterystyczny terkot. Człowiek młody inaczej podchodzi do tego niż dzisiaj. Dzisiaj tu już hałas przeszkadza, jakieś tam szumy, trzaski, zakłócenia, czy w telefonach, czy w radiotelefonach. To też już tak, no najlepiej, żeby to wszystko było jednakowe natężenie miało, a tak się nie da, bo to jeden mówi głośno, drugi cicho i wtedy inne podejście do tego było.
2-1-100, odjazd, następny postój handlowy, Lublin Główny.
Tak, Lublin Główny.
W tej chwili znajdujemy się na terenie dawnej parowozowni w Lublinie i stoimy przed parowozem pośpiesznym serii PT-47, który prowadził pociągi pasażerskie i został ustawiony jako pomnik techniki. W dzieciństwie tego typu i starsze konstrukcje też były. Te starsze niestety się nie zachowały. W Lublinie został tylko ten. No więc ten sentyment pozostanie do końca życia, bo jako dziecko właśnie obserwowałem parowozy, które ciągnęły pociągi. I pracę zacząłem w okresie, kiedy właśnie na tym terenie, gdzie pracowałem, przeważająco trakcją były parowozy. A poza tym, jak się raz zobaczyło parowóz w ruchu, który jest sprawny, no to się tego nie zapomina do końca życia. No te pociągi współczesne, czyli powiedzmy elektrowozy czy spalinowozy, w zasadzie też są czynne, ale nie widać tego układu napędowego, nie czuć tego gorąca czy tego ciśnienia w kotle. Różne mechanizmy, które pracowały, Parowóz wbrew pozorom jest bardzo skomplikowaną konstrukcją, bo jeżeli spojrzymy na to wszystko, to widać właśnie, że koła napędne są wiązarami połączone. Na panewkach to wszystko jest, czyli łożyska ślizgowe. Należało dolewać smaru. I jeżeli parowóz jechał, to wszystko to pracowało. Te mechanizmy były w ciągłym ruchu. Szkoda, że nie ma tego już. Ja wiem, że to jest może nieekonomiczne, bo to dla jednego parowozu to nie warto całej tej infrastruktury utrzymywać, bo kocioł trzeba wodę zaopatrzyć, musi być jakieś ujęcie wody. Opał w postaci węgla też jest potrzebny. Poza tym koszty eksploatacji na pewno dużo większe są niż lokomotyw elektrycznych czy spalinowych. Jeżeli się obserwuje taką maszynę, na co dzień nie spotykano, jeżeli go obserwujemy z daleka, no to wydaje się, że tam gdzieś z kilkudziesięciu czy kilkuset metrów obserwowany, jak ciągnie pociąg, no to trochę mniejszy się wydaje niż w rzeczywistości, jeżeli staniemy metr od niego. Okaże się, że koło napędne jest wyższe od nas, a cała maszyna to jest ogromna. Pewnie ze 4 metry sobie liczy. No, był taki swoisty klimat. Obecnie ta kolej to już taka, no, mamy w końcu XXI wiek, już dwie dekady minęło, więc te zmiany są nieuchronne. Nowoczesne urządzenia, wszystko skomputeryzowane w zasadzie. Za moment pewnie będzie, bo tam jeszcze są jakieś relikty w Polsce starych urządzeń, ale na dzisiejszą chwilę to jest taka głęboka modernizacja. Z mojego punktu widzenia kolej straciła swój charakter. To już nie jest ta kolej, która była kilkadziesiąt lat temu. Też jest koleją, są pociągi na wskroś nowoczesne. Ludzie pewnie zadowoleni, bo komfort jazdy się poprawił. Dla kolejarza, który tyle lat przepracował, no to czegoś brakuje w tym. No właśnie tego klimatu z dawnych lat. To są fotografie, które dzisiaj właśnie wykonałem, no, żeby dokumentacja została, czyli parowóz w stanie obecnym, w jakim jest. Tutaj jest hala w lokomotywowni i jest znana fotografia z roku 1916, gdzie jest grupa kolejarzy austro-węgierskich, austriackich. W którymś z muzeów lubelskich ta fotografia jest w oryginale. To jest schron przeciwodłamkowy. One na terenie stacji były w różnych miejscach i to jest z okresu wojny. Jeżeli dobrze pamiętam, to powinno być 6 takich na terenie stacji. Zdjęcia 4 zrobiłem dzisiaj, bo nie chciałem już po całej stacji łazić, żeby pozostałe znaleźć. No, zwłaszcza, że te roboty trwają, więc bo tak, tu jest obrotnica i tak z jednej strony obrotnicy jest jeden, z drugiej drugi. Dokumentuję chwilę obecną. Co jeszcze można starego znaleźć? No weźmy te schrony przeciwodłamkowe, do dziś się zachowały. W sumie można powiedzieć, że niepotrzebne już są. No ale sobie stoją i jeszcze nadają takiego charakteru lokomotywowi.